Dzień dobry, dziś gościem programu 1 na 1 na Legia Kosz TV jest Mirosław Noculak.
Dzień dobry.
Znany wszystkim kibicom w koszykówki w Polsce człowiek i teraz muszę się posłużyć ciągawką, bo były koszykarz, trener, komentator, selekcjoner, dyrektor sportowy, specjalista od basketu żeńskiego, męskiego, polskiego, amerykańskiego, 5 na 5 i 3 na 3.
Tak, wystarczy.
Czy jest w baskecie jakaś funkcja, której pan nie pełnił?
Nie wiem, nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale rzeczywiście to, ta mnogość tych działań wynika z tego, że ja nigdy od koszykówki nie chciałem odejść. Trenerem, jak zna pan mój życiorys trenerski, to bywałem nie za często z różnych powodów, ale nigdy od koszykówki nie odchodziłem. Już albo byłem komentatorem, albo wymyślałem różne rzeczy, jak choćby ten kamp, na którym ty byłeś.
Wrócimy do tego na pewno, bo to jest jedno z fajniejszych wspomnień koszykarskich moich z dzieciństwa. Taka zapomniana funkcja, rola, którą pan pełnił. Lipiec 2004 roku zostaje pan prezesem koszykarskiej Legii. Witold Romanowski rezygnuje i zaczyna się taki czarny okres w dziejach koszykarskiej Legii. Nie udaje się zgłosić do pierwszej ligi. Druga liga rozpoczęta z opóźnieniem. Co pan wtedy robił w klubie?
Trudna historia. I ja dokładnie nie pamiętam, jak to się stało, jak mnie znalazł pan Witold Romanowski. Czy to przypadkiem nie była też tutaj rola Habela, Roberta Habelskiego, który wtedy zawsze działał w Legii Koszykarskiej. To jest w ogóle instytucja absolutnie w tej sekcji i w ogóle w Legii, no, jako całej. Robert. I myśmy... To było po tym, jak skończyłem pracę w Noteci i skończył się sezon NBA w sezon 2004 i to były wakacje. I ktoś mnie, nie wiem kto mnie, że tak powiem, namierzył, mówiąc potocznie. I spodobał mi się ten pomysł. Niestety nic się nie udało zrobić, bo jak się okazało, i to jest później się wielokrotnie potwierdzało, że ja nie mam takich talentów, powiedzmy, marketingowych, żeby zdobywać pieniądze. Nigdy mnie to nie interesowało, ale tutaj wyzwanie, ponieważ Legia to jednak jest marka, jakby nie mówić, wielka marka polska i europejska, w związku z tym zainteresowałem się. No i Robert Habelski to jest postać absolutnie urocza i z nim współpraca wydawało mi się, że będzie fantastyczna i była, ale nie udało nam się nic zrobić.
Jeszcze taki wątek, to już bardziej znany, ale też troszeczkę odleglejszy, był pan agentem, chyba jednym z pierwszych koszkarskich agentów w kraju. No i takie nazwiska, Adam Wójcik, Martin Eggleston, Tyron Thomas, Adrian Małecki też.
Fraser Johnson.
Znana postać.
Wybuchowa,
lubił się pobić, lubił gadać koszykarzy też.
Stern, Doherty to byli też.
Jeffrey Stern to też był taki wojownik.
Tak, bardzo, bardzo.
To miał pan taką rękę do wyciągania takich niepokornych chłopców?
Tak, ja lubię takich graczy generalnie jako trener i w związku z tym być może to przeniosło na te zagadnienia. To się stało też i przypadkowo, i nieprzypadkowo. Wynikało z tego, że od 92, przez trzy kolejne lata, 92, 3 i 4, uczestniczyłem jako członek NABC, to jest Stowarzyszenie Trenerów Amerykańskich, to żadna sztuka, trzeba wpłacić $75 się członkiem międzynarodowym NABC i uczestniczyłem w Final Four i kongresach tegoż właśnie NABC, który przy Final Four NCAA miał miejsce. I tam oczywiście już w drugim roku namierzyli mnie ci agenci, że jestem z Polski, dowiedzieli się w jakiś sposób i już w Nowym Orleanie, bo to był 93 rok, zaproponowali mi współpracę. Ponieważ ja nie byłem wtedy trenerem, więc podjąłem się tego, bo uważałem też, że to może mieć znaczenie dla rozwoju polskiej koszykówki, taka krew świeża amerykańska. No, to tak wyglądało.
Chciałem pomówić o Adrianie Małeckim, bo to jest gracz może niezapomniany, bo kto pamięta basket z lat 90. przełomu wieków doskonale go pamięta, ale jednak młodszym kibicom gdzieś to nazwisko na uboczu pozostaje. Nieprawdopodobny łowca punktów. Dla mnie osobiście to jest taki pomost między Maciejem Zielińskim a Mateuszem Ponitką, ale zastanawiam się, czy on przypadkiem nie miał największego takiego czystego talentu z tej trójki.
Według mnie tak. To był gracz niezwykle wszechstronny. To motoryka niebywała. Naturalna. To jest syn nauczycielki WF-u, więc on się w ogóle nauczycieli. Z Janowca, to jest Janowiec Wielkopolski, to jest gdzieś tam między Wągrowcem a Bydgoszczą taka miejscowość. On stamtąd pochodził. Są to też moje rodzinne strony, więc znałem go skądinąd. I on miał wybitny talent do gry w koszykówkę, ale nie miał niestety talentu zwycięzcy. Nie miał genu zwycięzcy, jak to kiedyś określiłem. Czyli kogoś, kto no, potrafi przekuć swoje umiejętności, swój talent, predyspozycję w to, żeby być mistrzem.
Czego jeszcze u niego brakowało? Bo często się mówiło, że taki człowiek niepokorny, że koszykówka, owszem, z łatwością mógł zdobyć 30-40 punktów w lidze w młodym wieku.
Był moim zawodnikiem, coś na ten temat wiem.
No właśnie, więc poza tym brakiem genu zwycięzcy, no często się mówiło, że on po prostu jest rozkojarzony, że patrzy, korzysta z życia, tak? Najogólniej mówiąc, nie wartościując tego.
Właśnie mówiąc o tym, że nie miał tego genu zwycięzcy, to jest jakby takie uogólnienie jego postawy ogólnej, takiej do życia i do sportu. Po prostu nie miał wytrwałości w dążeniu do celu, takiego czegoś, co jest przypisane mistrzom, bo to, że się ktoś staje mistrzem, to nie dlatego, że ma talent, tylko że potrafi, że ma talent do pracy przede wszystkim, tak? I to tego nie miał Adrian.
Wiele lat pan obserwował basket, obserwuje wciąż, ale interesują mnie te lata 90. też i początek XXI wieku. Takie niespełnione talenty. Pana zdaniem, z którymi graczami jako trener, jako obserwator wiążą pan ogromne nadzieje, a u nich coś nie wyszło, coś no, Małeckiego mimo wszystko uznajemy za taki.
To on jest na czele tej listy, bez wątpienia. Ale tak jakoś w tej chwili nic mi do głowy takiego sensownego nie przychodzi. Chyba, że mi coś podpowiesz, to ja się wypowiem chętnie.
Bardziej liczyłem tutaj na pana jakieś obserwacje, bo Białystok, Tarnów, wcześniej Włocławek, w roli trenera tu mówię.
Otóż tam, gdzie byłem trenerem, to ci gracze, którzy w tych drużynach grali, to fantastycznie wywiązywali się ze swoich zadań i tutaj trudno wskazać taką osobę. Z Polaków nie jestem w stanie wymienić żadnej takiej osoby, poza Adrianem.
A Adam Wójcik, świętej pamięci, ja się często zastanawiam, bo gloryfikujemy go za świetną karierę w Polsce. No, wybitny gracz na poziomie polskiej ligi. Czy pana zdaniem on osiągnął szczyt swoich możliwości, czy być może jakby no, mógł zrobić większą karierę w Europie i też czegoś mu zabrakło?
Można gdybać, bo możliwość miał, potencjał miał ogromny, to on, jak go zobaczyłem po raz pierwszy w Warszawie na zgrupowaniu juniorów i zobaczyłem chłopaka, który po prostu miał, mając 18 lat, budowę NBA, gracza NBA, muskularny, świetnie, świetna muskulatura, szczupły, ale silny, widać było to wszystko. No ale on to nie był czas dla Europejczyków w NBA jeszcze. To nie był czas. I on nawet chyba pojechał do Los Angeles w Clippersach, miał jakieś testy, chyba z Arkiem Konieckim, ale nic z tego nie wyszło, bo to już było za późno. Adam też nie miał takiego twardego charakteru. On, nie wiem, czy trzeba mówić o świętej pamięci wybitnym człowieku, jednak jednym z najwybitniejszych, jeżeli nie najwybitniejszym koszykarzu tej ery, Adamie, ale pamiętam taką historię i to mogę powiedzieć, bo jak byłem jego agentem, to było przed wakacjami. On miał zostać w Pruszkowie, ale nie został. Negocjacje były nieudane zupełnie ze strony Pruszkowa po mistrzostwie Mazowszanki. I ja mu dałem plan przygotowań na całe wakacje, żeby rozpoczął nowy sezon z innego pułapu. I on bardzo chętnie się zgodził. Spotkaliśmy się już w Bytomiu, bo już tam się przeniósł, bo tam podpisał umowę. Na kolacji miałem przygotowany ten plan, ale byłem ciekaw, czy Adam o niego poprosi sam. Czy będzie pamiętał o tym. Otóż pamiętał i dałem mu ten plan, ale z nim pojechał jego przyjaciel, dla którego poszedł do Bytomia. Nie wymienię nazwiska, bo to negatywna akurat postać w tym wątku.
Mariusz Bacik, no okay. Uściślimy.
I ja mówię, Mariusz, może razem z Adamem, bo byliśmy razem na kolacji w czwórkę. Były żony też chyba, była żona Mariusza. Nieważne. Czy będziesz, może wesprzesz Adama i razem poćwiczy. Coach, jadę tam na wakacje, odpowiedział. No i po powrocie zapytałem oczywiście kontrolnie Adama, co się robił i szczerze odpowiedział, że nie. Więc jemu brakowało takiego właśnie też, gdyby on miał taką zaciekłość, zajadłość, jak mawiał Walenty Kuszejko, twórca Akademii, Katedry Koszykówki w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, to i zajadłość jeszcze, te trzy cechy, to on był prawdopodobnie byłby jeszcze większym graczem.
Przejdźmy teraz do pana i pana bogatej historii w baskecie, ale zacznę od takiego wątku z wywiadu bardzo ciekawego. Udzielił go pan Adrianowi Kolińskiemu z TVP Sport. To powiedział pan między innymi, jak odstawił pan alkohol, tak. I wytrzeźwiał na całe życie, że tak powiem, żeby zostać trenerem. Nie każdego stać na taką szczerość. Pan tą szczerość zawsze miał.
Tak, no ja nie, to chyba pierwszy raz publicznie o tym powiedziałem, bo ja nie uważałem, żeby o tym mówić. Nie dlatego, że się wstydziłem, tylko po prostu nie uważałem, że to jest coś o czym trzeba, że trzeba kogoś epatować tą historią. I rzeczywiście to był główny motyw. Odstawiłem alkohol, nawet do tego stopnia już nie pamiętam, że 13 czerwca była 32 rocznica mojego niepicia. I w ogóle o tym nie pamiętałem, także to już można powiedzieć, że weszło mi w krew trzeźwość, ale stan umysłu jest zupełnie inny po tym wydarzeniu. To jest ciekawe, bo użyłem takiego określenia nieparlamentarnego i tego tutaj nie powiem, bo nie, jak powiedział ostatnio jeden z kandydatów na prezydenta. To powiedziałem, że mimo, że nie piję, to ciągle jestem na banie, w sensie emocjonalnym. Że mam ten takie podejście do życia aktywne, w tym sensie.
Papierosy pan pali?
Rok później albo dwa. Nie, wiem kiedy odstawiłem papierosy. Kiedy podpisałem kontrakt we Wrocławku w 91 roku, 18 czerwca. To też pamiętam.
Do tego dojrzę i to był chyba LM nawet pan kiedyś wywiadł.
LM, tak. LM-y i to doskonale pamiętam, bo już tych mocniejszych nie byłem w stanie palić wtedy. Uwielbiałem galuazy i inne. Ale już LM-y były takie lekkie i to był koniec.
Wróćmy do tej szczerości, bo tak patrząc na pańską karierę i też czytając wywiady, w których pan mówił o przeszłości, ta szczerość, mam wrażenie, często kosztowała pana posadę, rolę, funkcję, którą pan pełnił w klubach, związku. Czuje się pan takim, no właśnie, ofiarą to oczywiście jest złe słowo, ale to, że ta szczerość i bezkompromisowość zastopowała panu karierę w pewnych momentach?
No, pewnie tak, ale ja nie mam, nie wyrzucam sobie tego specjalnie, bo to też powiedziałem w tym wywiadzie, że najważniejsza rzecz w tym biznesie, w pracy trenera jest niepolityczne podejście do zagadnienia, tylko właśnie autentyzm. Gracze natychmiast wyczują, kiedy grasz i cię od razu, mówiąc potocznie, spetują. Nie masz szans. Musisz być sobą. Jeżeli, to ja tak uważam, musisz być sobą, jeżeli jest inaczej, to ta brygada, z którą pracujesz na co dzień, powie: bujaj się, frajerze.
Mówił pan o tym stylu i bycie sobą. Ja pana pamiętam, jako młody chłopak obserwowałem ligę. Pan miał swój styl, taki wyróżniający się, ja nie umiem tego nazwać, ale zawsze mimo wszystko w gronie tych trenerów na początku lat 90. czymś pan się wyróżniał, nie wiem, być może deską do szkicowania zagrywek, którą pana pierwszą zobaczyłem. Trochę taki luz jak Wojciech Krajewski. Trochę być może takie amerykańskie podejście, które pan jakby nabywał jeżdżąc do Stanów. Jak pan pamięta tamte czasy, jak Mirosław Noculak, lata 90, trener ligowy?
Znaczy, to też wynika też z usposobienia, z osobowości, że tak się zachowywałem, a nie inaczej. Mnie zawsze najbardziej pasjonowało w tym, żeby właśnie co się kryje za tym, żeby być sobą, żeby mieć swój pomysł. I byłem z tej szkoły trenerskiej, która sugerowała trenerom, żeby tak pracowali z zespołem, żeby widać było, to się mówiło tak potocznie, rękę trenera, czyli styl gry, styl zachowania, może zawodników w mniejszym stopniu, bo na to trochę trener ma mniejszy wpływ, zwłaszcza szczególnie z dorosłymi graczami, ale pewien sposób zachowania, no, który wynika z osobowości, z tego, kim się jest. Zawsze pamiętam, że zaczynałem jako ten w AWF-ie, w AZS-ie AWF-ie, zaczynałem, powiedziałem zawsze w garniturach te mecze. A większość trenerów była w powyciąganych swetrach i w dżinsach. I ponieważ byłem debiutantem w tym gronie, to wyglądałem trochę, wydawało mi się śmiesznie. I na moment zrezygnowałem z tego.
Tu panu przerwę, bo też pan wspominał kiedyś rok 90. Prowajd Włocławek, trzecia liga w Koninie. Niedziela, pan wychodzi w garniturze czy też marynarce na mecz i z trybun. Patrzcie, z wesela przyszedł.
Tak jest. To było, ja miałem garnitur Armaniego wtedy, notabene jedwabne krawaty, koszule nienagannie wyprasowane i dobrane do koloru. I to w takim w trzeciej lidze w Koninie o 11 w niedzielę, no rzeczywiście było jakimś kontrastem, delikatnie to nazwijmy.
W której roli i przy której odmianie basketu pan się czuł najlepiej? Bo jeszcze raz powtórzę, NBA, PLK, Europa, kobiety, mężczyźni, 5x5, 3x3. I o taki konkret poproszę, jakby tak pan spojrzał wstecz, to która rola to jest taki żywioł Mirosława Noculaka?
zaczynałem od żeńskiej koszykówki i słowo muszę na ten temat powiedzieć, bo wiele się nauczyłem, kiedy byłem trenerem żeńskim, bo to po pierwsze był początek mojej pracy, a po drugie to, że żeby nauczyć kobiety gry w koszykówkę, nauczyć jej podstaw techniki, trzeba trochę więcej cierpliwości, trochę więcej, a przede wszystkim konsekwencji, żeby nauczyć. Bo chłopcy głównie bazują na swojej motoryce, przewadze motorycznej i tak dalej. Często z techniką na początku to jest na bakier. Natomiast dziewczyny, żeby mogły grać koszykówkę, trzeba od nich wyegzekwować to. I to była świetna szkoła, natomiast zdecydowanie wolę pracować już z perspektywy czasu, w sensie patrząc na to z punktu widzenia stricte koszykarskiego z mężczyznami, bo tam można zrobić znacznie więcej. I trener męskiej drużyny to jest dla mnie to, choć ostatnio też bardzo mi się podoba rola trenera, dosyć specyficzna w koszykówce 3x3.
Wciąż pan mówi jednak o trenerce, ten wątek komentatorski na razie zostawiamy z boku, ale też pan, myślę, że dla nawet być może pewnego pokolenia, tak jak Wojciech Michałowicz dla NBA, tak jak Adam Romański dla kibiców Polskiej Ligi, pan też i tu był wiele lat obecny. Jak z tym byciem ekspertem jest, bo to nawet nie komentator, tylko ekspert.
Znaczy, to może zabrzmi jak jakaś dezynwoltura, nonszalancja do tego, co wykonują dziennikarze i komentatorzy. To uważam, że to jest najlżejsza praca, jaką w życiu wykonywałem. Założyć słuchawki, poopowiadać, zdjąć. No, nie ma nic łatwiejszego. Może to wynikało z tego, że kamera i obcowanie z kamerą zawsze było dla mnie, nie było nigdy problemem. Czy z mikrofonem. To nigdy nie stanowiło dla mnie żadnego większego problemu.
A skąd pan ma tę łatwość? Ja wiem, że jest pan fanem kinematografii. Od filmu zaczęło się pańskie pasja odnośnie koszykówki. Skąd to bycie z kamerą, ze słuchawkami?
Nie wiem. Kompletnie nie wiem. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Po prostu przyszedłem, patrzę w kamerę i mówię tak jak do człowieka, a nie jak do czegoś sztucznego. To często widać u początkujących dziennikarzy, że patrzą w kamerę i mówią... I wygląda na to, że ich wzrok zupełnie gdzie indziej biega, ale to tak, nie wiem, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, po prostu łatwość mi to sprawiało od początku.
To który klub najlepiej pan wspomina w roli trenera, jeśli już ustaliliśmy, że ta trenerka to pana taki największy żywioł, najlepsze czasy? To
wydaje mi się, że zacząłbym od Instalu Białystok, bo to była moja pierwsza praca z mężczyznami w trzeciej lidze obecnej, która odpowiada dzisiejszej drugiej lidze. Tam miałem dwóch Litwinów, Butautasa i Nowickasa. Butautas był później selekcjonerem reprezentacji Litwy. Świetny gracz i przede wszystkim pochodził z rodziny koszykarskiej. Jego ojciec był wybitnym trenerem Związku Radzieckiego, bo w tych czasach żył. Potem był trenerem na Kubie, prowadził reprezentację olimpijską i Związku Radzieckiego. Chyba, tego dokładnie nie pamiętam, ale na pewno Kuby w dwóch igrzyskach. W związku z tym to był mój debiut w męskiej pracy i to był dla mnie nieprawdopodobny szok. I zupełnie fantastyczny, złapałem kontakt z tymi chłopakami. To było niesamowite, jak udało mi się wejść z nimi w relację. No i graliśmy koszykówkę bezapelacyjną, bo nie przegraliśmy żadnego meczu. No moja zasługa w tym, powiedzmy, że nie największa, miałem tych dwóch Litwinów. I poza tym
Andrzej Kościuczyk.
To była trzecia liga wówczas, to się nazywa. Andrzej Kościuczyk, który miał za sobą grę w Wybrzeżu Gdańsk ekstraklasowym, czy pierwszoligowym wówczas, bo to była ta nomenklatura. I pozostali gracze byli fantastyczni, świetnie się z nimi pracowało. Nie przegraliśmy żadnego meczu. To była świetna przygoda. Ale najciekawiej z punktu widzenia trenerskiego, jako już z pewnym doświadczeniem wspominam okres w Tarnowie. Bo Tarnów to był Beniaminek, ekstraklasy. Pan Ryszard Żmuda wprowadził ten zespół, ale postanowiono zmienić trenera. I tam zebrałem właśnie takich chłopaków, znaczy ja wiem dlaczego powierzono mi tę funkcję, bo wiedzieli, że nikim do Tarnowa inny prawdopodobnie takich graczy nie sprowadzi. Jest też historia Adamie Wójciku przy tej okazji, ale chyba może na inną rozmowę, bardzo ciekawa.
To proszę powiedzieć.
No z Adamem Wójcikiem było tak, że Adam Wójcik był po Stali Bobrek, to się chyba tak nazywało, bo Bobrek Bytom, powiedzmy tak, pojechał do Belgii, do Charleroi bodaj i wrócił stamtąd, nie przedłużono mu kontraktu i ja go chciałem ściągnąć do Tarnowa. Spotkanie było w Sobieskim, tutaj w hotelu i wczesny dyrektor Azotów handlowy, człowiek bardzo zaangażowany w koszykówkę. Jak mu powiedziałem, że Adam Wójcik jest skłonny grać w Unii Tarnów, zorganizował spotkanie właśnie w hotelu Sobieskim. Dogadaliśmy wszystko i w pewnym momencie, to był dyrektor handlowy, więc tutaj trzeba to wyjaśnić, z baru wyciągnął butelkę whisky i chciał zakończyć negocjacje wzniesieniem toastu, co dla niego jako dyrektora handlowego było naturalne. Była godzina 11 czy 12 w południe. To było naturalne i dla mnie też to było naturalne. Wszystko zostało ustalone, ale towarzyszyła Adamowi żona. I mówi, może my przez chwilę jeszcze porozmawiamy z panem trenerem na dole w kawiarni. No i jesteśmy na dół, Adam mówi, okej, zgadzam się. Podpisuję to. No był świetny kontrakt. No, nie będę wymieniał kwot, bo to nie ma sensu, ale to był świetny kontrakt. Ale żona Adama w pewnym momencie mówi, słuchaj Adaś, a czy ty masz zaufanie do ludzi, którzy w środku dnia sięgają po alkohol? No ja już wiedziałem, że ten kontrakt nie dojdzie do skutku i nie doszedł do skutku. Nie mam pretensji, broń Boże, do pana dyrektora, bo w biznesie to jest naturalne, że jak się kończy jakąś transakcję, to jest właśnie taki symboliczny toast, coś takiego. No ale to był Tarnów, to był 97 rok. Ale natomiast Adama nie udało się, natomiast był Jarek Jechorek i był
Marek Sobczyński.
To byli weterani. I do tego Radek Chyrzy, który był pierwszy, był po sezonie w Notecie Inorosław w pierwszej lidze, czy wtedy już to była PLK, gdzie grał 3 minuty bodaj średnio. Ja go ściągnąłem, ponieważ Adrian Małecki podpisał najpierw umowę z Tarnowem, a potem ze Śląskiem. I wrócił do Tarnowa, bo tam były różne historie na ten temat, to jest dłuższa sprawa. I wrócił i miałem Adriana Małeckiego i Radka Chyrzego. I
taką dwóch piątkę weteranów. Wyobrazić sobie Sobczyński, Małecki, Chyrzy, Wójcik i Chorek?
No nie, no myśmy zamordowali wszystkich. Myśmy przegrali tylko jeden mecz z drużyną wtedy, dlatego tak dobrze wspominam. Przegraliśmy jeden mecz z drużyną Strzałówki z Mazowszanką, w której grał Dominik Tomczyk. Wtedy jednym koszem, bo Radek właśnie nie trafił dwóch lay-upów, czyli rzutów spod kosza. Nie miałem do niego o to żadnych pretensji, bo to tak naprawdę był też debiutant w Ekstraklasie. Tam grali 18-letni chłopcy, Marcin Stokłosa,
Łukasz Kwiatkowski,
Majszak. To byli debiutanci w Ekstraklasie. Oni grali fantastycznie. Tylko powiem taką rzecz, że ja nie uznaję czegoś takiego jak okres roztrenowania. Już dawno wiedziałem o tym, kiedy mnie interesowała teoria sportu bardzo i dawno się zastanawiałem nad tym, nad terminem okres roztrenowania. Nie uznaję czegoś takiego. 2 tygodnie przerwy i zaczyna się nowy sezon. I zacząłem w maju z tymi chłopakami. Doszliśmy do 6 godzin treningu w maju dziennie. Potem w sezonie, w okresie przygotowawczym do 8 godzin dochodziliśmy. I to po prostu wynikało z organicznej pracy, ten efekt, że ograliśmy wszystkich. A największą satysfakcję sprawiło mi ogranie Urlepa, który debiutował wtedy w lidze, z Wójcikiem, z Maknolem, z Migliniexem, z Zielińskim i po 2 dogrywkach trafiliśmy.
Jak się ten sezon skończył dla pana, dla Urlepa?
Wyrzucili mnie. Tak, bo powiedziałem, to też jest historia niesamowita, bo po meczu z Doilidami, to właśnie opisuje te sytuacje, które w jakimś sensie odpowiadają na pańskie pytanie. Że w meczu z Doilidami, to była czerwona latarnia, się tak popularnie mówiło kiedyś, o ostatniej drużynie w tabeli. Prowadziliśmy do przerwy 20 punktami. Ja nie cierpię takich sytuacji, kiedy mój zespół prowadzi 20 punktami, bo zawsze z tyłu głowy jest już, pojawia się lekkie rozluźnienie, żeby nie powiedzieć lekceważenie przeciwnika. I wygraliśmy to po trudnej końcówce 3 czy 4 punktami. Weszli dwaj prezesi do szatni i powiedzieli coś takiego, że graliśmy gorzej niż najgorsza drużyna TKKF-u w Tarnowie. Więc ja powiedziałem, panowie, możecie się spotkać z zawodnikami, ja tylko podziękuję i wychodzę. Wyszedłem na konferencję prasową i trafił mnie szlak po drodze i na konferencji pojechałem po nich równo. Tak. Co ja myślę o takich gościach?
Czyli omówiliśmy Białystok, omówiliśmy Tarnów. Nie wspomniał pan o Wrocławku, tymczasem to Provide Wrocławek. To był taki nowoczesny, jak na początek lat 90. klub. Piękne czasy, sprowadziliście Griszczuka, awansowaliście do Ekstraklasy.
To na deser.
Bez pana awansowaliście do Ekstraklasy, bo pan wyjechał wtedy
tak, właśnie
na konferencję trenerską i na Final Four NCAA do USA. To też taka historia pokazująca, że Mirosław Noculak to taki niepokorny trochę trener.
Generalnie tak. Mam z tym problem.
Zostawił pan zespół w przededniu najważniejszych meczów. Jak to było?
Mogę to uzasadnić, bo to każdy inaczej to widzi. Ja na pewno widzę to inaczej. Po prostu Ja byłem technokratycznym trenerem, kiedy podejmowałem pracę w Doilidach, nie w Doilidach, przepraszam, Doilidach było później, w Instalu Białystok, podpisałem umowę na 2 lata. Bardzo dobry kontrakt, jeżeli chodzi o moje uposażenie finansowe. I przedstawiłem program na pierwszy sezon i na 2. sezon. I prezes klubu Instalu mówi, pierwszy panu zatwierdzamy, a 2. nie. Mówię, panowie, myślcie o przyszłości. My awansujemy do 2. ligi bez przegranego spotkania. To jest dla mnie po 2 tygodniach sprawa ewidentna przebywania z tym zespołem. A pan prezes powiedział, nie podpiszemy ten na 2. Ale proszę, podpisał pan ze mną kontrakt na 2 lata. Wymaga pan ode mnie zawodowego podejścia do zagadnienia. Więc jeżeli pan nie podpisze tego na 2. rok tego planu, który przedstawiłem, rozstajemy się po roku, rozwiązujemy umowę. No i nie wierzę. A jaką pan ma pewność, że my awansujemy? My 25 lat czekamy na awans do 2. ligi. Proszę pana, taką pewność, że bez porażki tam awansujemy. Koniec rozmowy. No krótka rozmowa i być może trochę w tym było arogancji, ale po prostu byłem pewny tego. Cała pewność siebie, którą trenerzy budują, to oprócz cech charakteru, to jest też wiedza. Ja tę wiedzę mozolnie zdobywałem. I teraz wracamy do Włocławka. Kiedy zaproszono mnie do Włocławka, bo to też ważna informacja, że w pierwszym meczu awans do 2. ligi ówczesnej, czyli obecnej pierwszej, rozgromiliśmy drużynę Włocławka w turnieju ponad 60 punktów. Było mnóstwo.
Było prawie, jako Białystok.
Jako Białystok. Potwornie tam dostali stosowne debaty i Zbyszek Polatowski, który był kierownikiem tej drużyny, zaprosił mnie do Włocławka na rozmowę z Andrzejem Dulniakiem i podpisaliśmy 18 czerwca umowę, w której zaznaczyłem w 2. chyba czy 3. punkcie, że strony zrobią wszystko co najlepsze, żeby awansować rok po roku z trzeciej do drugiej, z drugiej do pierwszej i to był mój warunek. Zgodzono się na to, wszystko było ok, a wyjechałem dlatego, że po prostu nie powinniśmy przegrać meczu w Szczecinie, przegraliśmy go, wszystko było zaplanowane. Byłem absolutnie technokratycznym trenerem. 5% zostawiałem na przypadek, no może 10%. Ale wszystko było zaplanowane i ten mecz mieliśmy wygrać i powinniśmy byli wygrać. Nie będę wnikał w detale tego spotkania. To przedłużyło okres gry, bo powinniśmy zająć 1. miejsce po zwycięstwie w Szczecinie i awansować bezpośrednio. Trzeba było grać z Baraże z Górnikiem Wałbrzych. Zespół był tak przygotowany, asystentem była moja żona ówczesna, Oktawia, i zespół był tak przygotowany, tego nie powinienem mówić jako trener, ale powiem to, choć jest to wbrew moim zasadom, że ktokolwiek by go nie prowadził, a na pewno Oktawia by sobie poradziła z tym, żeby wprowadzić zespół do ligi. Myśmy mieli takie sztuki opracowane, o których nikt nie miał pojęcia. No to łącznie z trenerem Pruszkowa ówczesnym mieliśmy taki system obrony, który absolutnie robił wodę z mózgu wszystkim.
I pojechał pan, zostawił pan zespół, pojechał pan na konferencję do USA i na Final Four.
Tak, bo miałem wrócić na mecze kolejne, trzeci, czwarty i piąty ewentualnie, bo tam się grało do 3 wygranych. No i dowiedziałem się w Stanach, że moja żona już nie jest trenerem.
Szczepan Baczyński dokończył sezon, wygrał z Górnikiem.
Nie pamiętam, kto dokończył ten sezon.
Panie Mirku, jeszcze kwestia tych obozów wakacyjnych, o których pan wspomniał. Zresztą teraz też pani Oktawia też to wspomnienie wróciło, bo razem organizowaliście w pierwszej połowie lat 90. takie obozy dla nastolatków, którzy grali w kosze. Miałem przyjemność być u pana w Piszu, w Kołobrzegu, trenować m.in. u Jerzego Szambelana. I pan taką fajną rzecz tam robił. Zapraszał pan gości specjalnych. Raz był Adam Wójcik, raz był Wojciech Michałowicz, cała sala zakochanych w baskecie dzieciaków i można było zapytać gości o wszystko. Ja pamiętam, zapytałem Wojciecha Michowicza o Daniela Marszala, który był wybrany przez Minnesota Timberwolves w drafcie.
To mój klub.
Tak jest. To była fajna inicjatywa. Tego zaprzestał pan to robić, ale te obozy to była taka kwintesencja tej popularności basketu, prawda? Wtedy.
Tak, to było właśnie na fali tej popularności NBA i po Włocławku właśnie wróciłem do Warszawy i zająłem się takim komercyjnym szkoleniem dzieci i młodzieży i uznałem, że obozy będą świetnym ukoronowaniem takiego rocznego treningu. No i stąd Pisz i później te obozy. No starałem się zbierać najlepszych trenerów moich kolegów, żeby uczyć podstaw techniki. Fajna inicjatywa i Adam Wójcik rzeczywiście tam zrobił wrażenie, Wojtek Michałowicz też. No, zaprzestałem tego, ponieważ zawsze chciałem być trenerem, a nie organizatorem obozów sportowych. Robiłem to właśnie tak jak z komentowaniem w czasach, kiedy nie mogłem być właśnie wykonywać swojego ulubionego zajęcia, czyli bycia trenerem.
Co pan robi teraz? Czym pan się zajmuje?
Jestem, ja nie wiem jak to przejdzie mi przez usta. Jestem emerytem. Dramat. Nigdy w życiu nie zakładałem, że będę emerytem. Nigdy. A na szczęście dzięki mojej mamie zebrałem papiery i miałem te papiery, bo nie zakładałem, że pójdę na emeryturę. No ale niestety pracowałem w PZKOS-u, zajmowałem się w tej ostatniej fazie reprezentacjami 3x3 i mi podziękowano. W związku z tym siłą rzeczy musiałem podjąć takie działania zabezpieczające pewne rzeczy i jestem emerytem, ale ciągle myślę o powrocie.
Ale to co, spacery z psem teraz, oglądanie NBA, oglądanie starych meczów, czy być może właśnie szukanie miejsca w baskecie ponownie?
Nie, rozglądam się cały czas. Mam pomysł, mam kilka pomysłów. Notabene złożyłem projekt do FIBY zrobienia filmu szkoleniowego z 3x3. Tego nigdzie nie ma jeszcze przynajmniej. Ja lubię taką deweloperską robotę, czyli robić coś, co nikt przede mną nie robił. Zawsze lubiłem wymyślać takie historie. Ale czekam na odpowiedź z FIBY. Jakoś nie nadchodzi, więc spodziewam się, że będzie negatywna. Bo to jest dosyć droga zabawa. Zrobienie takiego filmu profesjonalnie, z odpowiednią ilością kamer i tak dalej. Więc to jest plan. 3x3 mnie w ogóle zafascynowało. Tą swoją prostotą i taką fajną dynamiką tej gry. I myślę o tym, ale bardzo chętnie wróciłbym do regularnej koszykówki 5x5, ponieważ obserwuję bardzo uważnie, jak wiesz, NBA i starannie. Teraz jest przerwa, więc czekam. Nie wiem, czy to się uda, bo wczorajsza ilość, czy liczba za zachorowań w Stanach, ponad 60 tysięcy, stawia pod znakiem zapytania wznowienie ligi NBA. Ale do regularnej koszykówki, dlatego że bardzo uważnie śledzę i wiem, jaki jest trend. Tego w Europie jeszcze nie widać, ale zacznie powoli przychodzić do Europy ten trend. O tym moglibyśmy godzinami rozmawiać, jak koszykówka się zmienia i jak będzie wyglądała za chwilę w Europie, za kilka lat, bo śledząc mecze Euroligi czy Pucharów Europejskich, widzę transfer z odpowiednim opóźnieniem z NBA do Europy pomysłów, rozwiązań taktycznych, technicznych. Technika szczególną rolę odgrywa w tej chwili indywidualna w koszykówce współczesnej.
Książki pan nie planuje napisać? O sobie, o karierze, o jazzie? Dużo wątków.
Nie lubię pisać. Niestety, wolę mówić, ale namawia mnie moja żona, żebym napisał. Ona ma dobre pióro, mówi, jak napiszesz, to ja ci to wygładzę, ale nie wiem. Wolałbym jeszcze wrócić na parkiet i trochę porozrabiać.
Mirosław Noculak, komentator, selekcjoner, dyrektor sportowy, ale przede wszystkim trener, jak się przed chwilą dowiedzieliśmy, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.